Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka, mediatorka. Ludzie trafiają do ciebie w momentach, kiedy są w kryzysie, kiedy się rozstają, kiedy już podjęli decyzję o rozwodach, separacjach i chcą się dogadać co do szczegółów. Dlaczego nie potrafili tego zrobić sami? Dlaczego potrzebują kogoś z zewnątrz? Chciałabym jeszcze sięgnąć do tych korzeni, do rodzin, z których się wywodzimy. Dlaczego, skoro mieliśmy rodziny, skoro tam była komunikacja, nie potrafimy odpowiednio rozmawiać?
No założenie, że tam była komunikacja, jest założeniem na wyrost właśnie. I to jest ta bariera. Oczywiście, że tak. Domy, z których wynieśliśmy dobrą komunikację, co to znaczy dobrą, taką otwartą komunikację.
No właśnie, co to jest dobra komunikacja?
To otwarta komunikacja, o tak moglibyśmy najprościej.
A czyli
co to
szczera?
Znaczy otwarta? Szczera, tak, ale szczera w takim rozumieniu, że po pierwsze ja najpierw muszę być świadoma siebie, czyli co ja czuję, co ja przeżywam, czego potrzebuję, bo to wcale nie jest takie oczywiste. My nie uczymy dzieci rozpoznawania swoich emocji, swoich potrzeb. Nigdy dość o tym mówić. Ja wiem, że przy okazji tej audycji to już mnóstwo dobrej roboty jest zrobionej.
No nigdy nie dość, ale bardzo często się pojawia ta treść, że my jesteśmy poodcinani od swoich uczuć, emocji, bo nam na przykład zabroniono czuć, bo to było utrudniające funkcjonowanie. No, takie rozmazane dziecko, taka złoszcząca się na przykład dziewczynka albo taki płaczący chłopiec.
Tak. To jest to, o czym się na szczęście już w tej chwili dużo mówi, prawda? Że dajemy sobie wreszcie prawo do odczuwania, nazywania i komunikowania tych emocji. Czyli jak mi jest przykro, to ja jednak mam prawo powiedzieć, że jest mi przykro. Przede wszystkim nie ma niczego złego w tym, że tak czuję. To nie jest nic nieprawidłowego i nie świadczy to o mnie źle. To jest baza, punkt wyjścia, to jest strefa w ogóle minus jeden, prawda? Natomiast dalej jest niestety też drugi człowiek. Kiedy mówimy o małżeństwie i związku, to pojawia się tutaj ta interakcja, czyli moje potrzeby, moje emocje, moje sprawy ważne, ale uwaga, ważne też tego drugiego czy tej drugiej osoby, czyli tej mojej żony czy mojego męża. I niestety tego się uczymy właśnie też we wczesnym dzieciństwie i w domu rodzinnym. Jeśli wyćwiczymy taką uważność na drugą osobę w rozumieniu, ona też ma swoje emocje i ona też ma prawo się tak poczuć i ona też ma prawo chcieć się czuć dobrze przy mnie, no to nas otwiera na dobrą komunikację.
Co jeśli nie ma tej uważności z drugiej strony?
No właśnie wtedy mamy tą ogromną frustrację i taki smutek w związkach. Czyli wyobraźmy sobie chociażby takie małżeństwo, gdzie kobieta czy prawda, młoda dziewczyna z nieźle rozwiniętymi umiejętnościami, o których teraz mówimy, prawda, z taką świadomością siebie, prawidłowo komunikującą, w taki otwarty sposób, taki nie atakujący, nie raniący. A po drugiej stronie mamy narzeczonego, potem męża, prawda, który tych umiejętności nie ma. Zawsze się pojawia pytanie, czy jestem w stanie ja jako żona wytworzyć te umiejętności. Chcemy wierzyć, że tak. Chcemy wierzyć, że tak.
Ale słynne jego zmienie.
No właśnie, ale niestety, powiedzmy to też uczciwie, bywa to często naiwne, dlatego że to jest niestety kawał pracy, która raczej już wtedy kwalifikowałaby się do terapii, a nie do, prawda, do pracy w małżeństwie.
Której na przykład on nie chce, bo jemu jest wygodnie, facet nie gada.
Absolutnie tak. Poza tym no, nie zapominajmy, że w takiej komunikacji, która no, nie jest tą naszą kluczową, idealną, taką właśnie optymalną, dobrą, tam się dzieje bardzo dużo pod spodem. Czyli są te drugie i trzecie dna, czyli jak żona coś mówi, to ten mąż sobie to interpretuje zupełnie inaczej. Mówi, znowu się czepia, znowu czegoś ode mnie chce, znowu coś nie tak, prawda? Więc od razu mamy pożar i od razu mamy napięcie i od razu mamy złość i bardzo trudne emocje. I dlatego bardzo, bardzo trudno jest wtedy tego uczyć, będąc już w małżeństwie i będąc małżonkami. No, powiedzmy też wprost, małżonkowie nie powinni być dla siebie terapeutami i nie jest to dobry układ.
Ja wiem, że to tylko 2 godziny programu i nie wyczerpuje to wszystkich naszych potrzeb, jeżeli chodzi o doinformowanie na temat komunikacji, ale wyjdźmy od tej przestrzeni mediacyjnej. Tam się okazuje, że ci małżonkowie się nie komunikowali w sposób jasny, w sposób właściwy, co mogliby nasi słuchacze wynieść z tego programu, żeby nie doprowadzić do sytuacji właśnie mediacyjnej, żeby dogadać się wcześniej.
No właśnie, mogę to tak przewrotnie pokazać, że mediacja czasami jest pokazywana jako narzędzie, czy jako taka przestrzeń, taka sytuacja, w której małżonkowie pierwszy raz rozmawiają ze sobą inaczej. A dlaczego pierwszy raz? Dlatego, że ktoś zadbał o to, czyli osoba mediatora, żeby wprowadzić zasady, stworzyć warunki i jeszcze pomóc w tym. I troszkę jak dzieci prowadzone za rękę, prawda, zaczynają rozmawiać inaczej. A co to znaczy inaczej? No na przykład mediator zaczepia i zadaje pytania, które mają służyć odsłonięciu potrzeb, oczekiwań, a zatem strony nie skupiają się na oskarżeniach, obelgach wobec siebie i tak dalej. No podam konkretny przykład, będzie łatwiej. Jeżeli mediacja dotyczy kontaktów w czasie spraw trwania jeszcze sprawy rozwodowej o rozwód, czy po rozwodzie z dziećmi, kontaktów z dziećmi po rozwodzie, bo to taki trochę żargon, kontakty po prostu. Już mediatorzy zawsze wiedzą, że jak mediacja o kontakty, to wiadomo, że chodzi o dzieci. Stąd się tak tutaj Państwu też zaplątałam. Więc jeżeli mediacja dotyczy kontaktów z dziećmi, to bardzo ładnie widać, jak można przełożyć zwrotnicę. Małżonkowie przychodzą na mediację i zaczynają od oskarżeń, nastawieni często wrogo i żona powie, no na mąż to najchętniej to by w ogóle się dziećmi nie zajmował, bo jego to dzieci nie obchodzą, bo to wywiózłby do babci i babcia by się zajmowała na przykład, nie? A mąż mówi, a skąd ty wiesz, jak ja bym się zajmował, jak nigdy mi nie dałaś sama z dziećmi spędzić spokojnie czasu, tylko zawsze musiało być tak, jak ty chcesz i tak dalej, i tak dalej. Więc to taką metodę, czy taką formułę to wszyscy znamy. Ja wygenerowałam ją ad hoc. Natomiast w momencie, kiedy wkracza mediator i pyta, czego pani by chciała, czego pan by chciał, jak pan widzi możliwość kontaktów z dziećmi, jak pani widzi możliwość kontaktów z dziećmi, to wtedy się zupełnie inaczej koncentruje uwaga tychże małżonków. Po pierwsze na tym, czego chcą, po drugie na tym, jakie są możliwości. Na przykład mąż mówi, ja bym chciał mieć częściej kontakt z dziećmi, ale będę prawdopodobnie pracował w Szczecinie, a dzieci zostają z mamą tutaj, prawda, z rodziną w Lublinie. Więc nie wiem, jak to zrobić, żeby ten kontakt mieć. I w momencie, kiedy się skupiamy na potrzebie tego pana, na jego pragnieniu kontaktu z tymi dziećmi i patrzymy też na realia, na warunki, no to myślę, że państwo, nasi słuchacze od razu to czują. To w ogóle się nie zajmujemy tym, czy ta żona jest fajna, czy niefajna, czy na złość, czy jest wredna, czy jest jędza. I to jest też taka cenna wartość w mediacji, że my w mediacjach nie skupiamy się na przeszłości. Nie skupiamy się na analizowaniu, kto tam kogo źle traktował, kto kogo kiedyś tam zmieszał z błotem, a kto kogo zdradził, a kto komu powiedział, że jest głupi. Tylko skupiamy się na przyszłości, czyli teraz, jak chcecie, żeby wyglądały kontakty z dziećmi, teraz, jak chcecie, żeby wyglądał podział majątku, mieszkanie, inne zobowiązania, na przykład firma wspólna, którą prowadzą, kredyt hipoteczny i tak dalej, i tak dalej. I to też uwalnia partnerów od takiego nieustającego chocholego tańca, prawda? Ciągle tam gdzieś wywlekanie sobie, taki ping-pong, prawda? Ty byłaś taka, ale ty nie byłeś lepszy, prawda? Ale ty mi to zrobiłaś, a co ty mi zrobiłeś, prawda? I to tak jest niekończące się zupełnie. W momencie, kiedy to przerywamy i kiedy pokazujemy, a czego teraz pani chce, a czego teraz pan chce, a jak pan teraz widzi, a może innym mógłby być kontakt z dziećmi starszymi, inny z młodszymi, co dla nich byłoby najlepsze, jak one by się najlepiej czuły, no to myślę, że państwo też słuchacze czują różnicę, prawda? Że z tych wrednych małżonków wobec siebie my nagle mamy przed sobą bardzo fajnych ludzi, którzy też szukają rozwiązań, chcą dobrze dla swoich dzieci, tylko niestety zapędzili się trochę, bo ogromne emocje, poczucie krzywdy, poczucie żalu, pretensji, chęć odwetu też na drugim małżonku zaczęło brać górę.
Wspaniale, że wspomniałaś o słuchaczach, bo to właśnie słuchacz Piotr wywołał tę audycję, ten temat, pisząc, że bardzo chciałby mieć kontakt ze swoimi dziećmi, ale jest szantażowany, nie ma dostępu do dzieci. Te dzieci są rozgrywane i tak naprawdę bardzo cierpią. Często się to zdarza, że nie myślimy o tym, że to dzieci ponoszą największy koszt tego rozwodu, tych szarpanin.
Bardzo ważny głos. Bardzo ważny głos, bo rozwodów jest ile jest, niestety sporo. No i to jest rzeczywistość naszego otoczenia. Nie nam komentować dobrze czy źle, to nie temu służy dzisiaj też ta nasza audycja, ale najbardziej bolesne jest to, że rozwodzący się małżonkowie, rozwodzący się rodzice na bardzo wczesnych etapach wciągają w swoją wojnę dzieci, robiąc to na różne sposoby, na przykład odgrywając się na drugim rodzicu, na drugim małżonku, mówiąc: nie dam ci dziecka, prawda? Ukaram cię, ukarzę cię w ten sposób, że ci nie dam dziecka. Różne złośliwości pod tytułem, nie wiem, dziecko wydane na weekend tacie, ale na przykład w krótkim rękawku i w klapeczkach, a w weekend będzie 15 stopni, prawda? To niech się martwi, niech pojedzie, niech kupi ubrania, to jego problem, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Okrutna bardzo praktyka, dzieci jako amunicja, bądź drugi model, dzieci jako koalicjanci, czyli przeciągnąć dziecko na swoją stronę, prawda?
I powiernicy.
I powiernicy, tak. Koalicjanci to jedno, powiernicy to jeszcze, prawda, drugie, czy trzecie już w naszym wariancie, bo zależy oczywiście od wieku dzieci. Koalicjanci, czyli prawda, dobra mamusia, zły tatuś, czyli dzieci wspierające mamusie przeciwko tatusiowi.
Nastawianie przeciwko.
Oczywiście pokazywanie dzieciom przede wszystkim, prawda, jakichś takich negatywnych aspektów i zachowań.
Pochylmy się na tym, bo to jest bardzo istotne, jak to wpływa na te dzieci.
Strasznie wpływa. Dzieci w rozwodzie przechodzą przez kilka etapów, tak naprawdę, zależnie od wieku oczywiście. Młodsze dzieci troszkę inaczej, starsze dzieci inaczej. Niemniej, gdyby tak uprościć, no, żeby tutaj znowu nie rozwijać za bardzo, a możemy w ogóle oddzielnie się gdzieś kiedyś pochylić nad tymi dziećmi w rozwodach, bo to może warto. Młodsze dzieci długo mają takie myślenie jeszcze trochę życzeniowe i magiczne, takie, że wierzą, że chcą wierzyć, że rodzice jeszcze będą razem. Często też aranżują takie sytuacje, żeby na przykład, że specjalnie tak jakoś umawiają, żeby mama z tatą się spotkała. Dla nich to ta rozerwalność małżeństwa jest długo nierealna, prawda? One nie dopuszczają do siebie. Jest ta straszna taka faza niestety tego wypierania, czy potem też no, żałoby, prawda? Ten smutku, rozpaczy. Co najgorsze, włącza się coś, co nazywają też psychologowie takim konfliktem lojalności, to znaczy jak mieszkam z mamą i jadę na weekend do taty i wracam po weekendzie od taty i mama pyta, no jak tam było, to niestety dziecko tak trochę odczytuje oczekiwania mamy, że mama chciałaby, żeby powiedzieć, że było beznadziejnie, że ten ojciec jest wredny, wstrętny w ogóle do niczego, no bo to by jej, prawda, wzmacniało jej przekonanie, że ona jest ta dobra, ojciec jest ten wstrętny. Tymczasem mogło wcale tak nie być. Dzieci są po udanym weekendzie, w dobrym czasie z tym ojcem. No i obciążenie potworne, które dźwiga to dziecko, bo ono nie wie, co odpowiedzieć. Jeśli odpowiem, że było fatalnie u ojca, ucieszę matkę, ale będę mieć wyrzuty sumienia wobec ojca. Jeśli odpowiem, że było super u ojca, co jest zgodne z prawdą, zranię mamę. Cokolwiek nie zrobię, jest źle. I to są te ciężary, które dzieci dźwigają. Rodzice w ogóle nie mają nawet świadomości, że fundują im tego rodzaju balast, który nie jest ich balastem, bo rozwód nie jest ich sprawą. Rozwodzą się małżonkowie tak naprawdę, którzy uznają, że małżeństwo przestało trwać. Natomiast rodzicami są nadal i tu się nie powinno wiele zmieniać.
No i powiernicy jeszcze, którzy często przejmują rolę partnerów.
Tak
synek jest nowym partnerem,
jest
mamusi czy córka.
Jeżeli są to duże dzieci, czyli
partnerem,
duże dzieci, czyli mam na myśli no już takie dzieci nastoletnie, to no mają też zasoby poznawcze, emocjonalne, żeby rzeczywiście, prawda, być takimi przyjaciółmi tej mamy, to tak, rzeczywiście to dzielenie się, rozmawianie z dziećmi, też odsłanianie im swojej strony takiej emocjonalnej, swoich cierpień często ma miejsce. I no, należałoby powiedzieć, że generalnie nie jest niczym złym pokazać autentyczność takiego, prawda, cierpienia też tej mamy, że rozwód jest czymś trudnym, że ona ma prawo też płakać, ma prawo być smutna, ma prawo być wściekła i tak dalej. Okej, bo mówimy o autentycznej komunikacji, więc nie zaprzeczajmy tutaj sami sobie. Zgoda, ale jeśli już, nie sięgajmy po wsparcie i nie szukajmy wsparcia u dzieci. One nie są od tego, żeby nam dawać wsparcie. I tu się zaczyna niestety problem. Pokazać emocje, pokazać cierpienie, proszę bardzo. To jest bardzo ważna szkoła życia, szkoła przeżywania też świata i relacji, także rozpadu relacji. Niech dzieci też to widzą. To nie jest tak. Pyta mnie ostatnio jedna z pacjentek, mówi, czy ja mogę się rozpłakać przy synach, bo ja staram się płakać tylko wtedy, kiedy ich nie ma. To jest właśnie odpowiedź między innymi dla niej, prawda, że nie, niczemu nie służy to, że ja będę przechodząc przez ciężki rozwód płakać tylko na zewnątrz i gdzieś przy przyjaciołach, a synom tego nie pokazywać. Właśnie też to buduje relacje, nie? To jest też jakiś komunikat, który oni dostają, że to małżeństwo było ważne, że to jest cierpienie, kiedy się rozpada małżeństwo, że my cierpimy. To nie jest jak zmiana spodni czy bluzki, starą wyrzucamy, nową kupujemy. To tak się nie dokonuje. No więc emocje tak, ale nie szukanie oparcia, nie szukanie pomocy u własnych dzieci. Absolutnie tak.
Jest coraz większa świadomość tego, bo jest coraz więcej rozwodów.
Trudno mi powiedzieć, ale ja mogę mieć taką optykę trochę skrzywioną z racji tego, że no, ludzie, którzy sobie radzą, do mnie nie trafiają, prawda? Mm. Więc zważywszy na ilość tego rodzaju sytuacji, par,
jest o czym rozmawiać.
Jest o czym rozmawiać. Także chyba nigdy dość jeszcze ciągle o tym mówić, żeby pokazywać, że to też nie jest łatwe, bo to też osoby, które potem się z tym mierzą, mówią, no ale to wcale nie jest takie oczywiste, no bo chociażby przykład, który podałyśmy przed chwilą, prawda, to jak? Ja myślałam, że mam nie płakać przy synach, że mam tutaj ich nie obarczać tym. Czym innym jest obarczać, a czym innym jest pokazać emocje i pokazać, że się cierpi. To są dwie różne rzeczy. Oni nie muszą dawać wsparcia i nie powinni nawet być tymi, od których oczekujemy głównie wsparcie, ale niech uczestniczą też w świecie tej matki, bo to jest także ich świat i to jest ich ważna relacja matki i synów, prawda? Stąd właśnie to takie taki zastępczy partner czy zastępcza partnerka, nawet kiedy już mamy dzieci dorosłe. I o tym też trzeba głośno powiedzieć, że dorosłe dzieci też płacą cenę za rozwód rodziców, choćby w taki sposób, że na przykład przyjmują odpowiedzialność za życie rodzica, który pozostał, na przykład mamy, skoro już dzisiaj tak patrzymy perspektywą kobiet. Dorosły syn, który mówi, no bo mama tam jest sama, prawda, w weekend, to ja muszę jechać do mamy, bo mamie trzeba pomóc, bo mamą się trzeba zająć, bo mamie trzeba coś tam zorganizować i tak dalej, i tak dalej. Takie poczucie takiej nadmiernej odpowiedzialności za los i szczęście nieszczęśliwej po rozwodzie matki.
O mediacjach, aby też nie dochodziło do tego typu sytuacji, o mediacjach małżeńskich będziemy rozmawiać w kolejnej godzinie licencji na życie. Dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka, mediatorka. Do usłyszenia.